Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy mówili o grabieży dzieł sztuki. Kiedyś była taka doktryna, że państwa wywołują wojnę, żeby poprawić swoje wyniki gospodarcze. Planowały napaści na sąsiadów, zagarniały majątki i w ten sposób państwa się, czyli kraje, narody się bogaciły. Ale w XX wieku odeszliśmy od tego, stwierdziliśmy, że wojna jest wielkim nieszczęściem, co potwierdzają obydwie wojny światowe. Naszym gościem jest pani Magdalena Ogórek, która specjalizuje się w tropieniu grabieżców dzieł sztuki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
I właśnie, po II wojnie światowej i po pierwszej też zresztą, mamy wiele polskich dzieł sztuki, które gdzieś tam wiszą, nawet chyba nie wiemy gdzie i co zginęło.
Oj, wiemy. Obawiam się, że wiemy. Wiszą do tej pory przeważnie w domach austriackich i niemieckich nazistów. Wiemy dlatego, bo mówią także o tym dzieci zbrodniarzy wojennych. Jeden z nich na przykład kilka lat temu powiedział to do kamery telewizji publicznej, ale nawiążę do początku wypowiedzi pana redaktora, bo ona jest szalenie istotna. Rzeczywiście takie mieliśmy zawsze wrażenie, że grabież jest wpisana w zawieruchę wojenną. Tylko podkreślić należy, i zawsze to robię, bo warto mieć tego świadomość, że w przypadku grabieży, która miała miejsce w czasie II wojny światowej, była to grabież zaplanowana. Metodycznie, logistycznie, organizacyjnie. Warto o tym wiedzieć, warto to podkreślić, ponieważ Polska została ograbiona z pełną premedytacją. Niemcy użyły kultury i historii jako pewnego fundamentu i pewnego instrumentu także do oddziaływania na społeczeństwo. Volkischer Beobachter, propagandówka niemiecka, kiedy napisała w 1937 roku, że popatrzmy na obrazy Holbeina, Cranacha, Dürera, czy żołnierze i artyści nie są braćmi. Od tamtego zdania było wiadomo, że sztuka pójdzie łeb w łeb z całą procedurą wojenną, z całą machiną, dokładnie tak. I ona będzie miała pierwszorzędne miejsce, jeżeli chodzi o układanie planu III Rzeszy, planu na Europę, bo taki był przecież plan ekspansji Hitlera. No i zaczyna się ta metodycznie przygotowywana grabież.
Ale to wynikało ze względów ideologicznych, bo w Mein Kampf napisał Hitler, że narody na wschód od Berlina są narodami niepełnoprawnymi.
Tak jest.
W związku z tym trzeba ich pozbawić kultury, pozbawić całego dziedzictwa, żeby mieć darmowych niewolników, ludzi do zlikwidowania.
Faktycznie Hitler wypacza to, co napisał Friedrich Nietzsche, bo rzeczywiście ten Übermensch i Untermensch zupełnie inaczej brzmi u filozofa, zupełnie inaczej funkcjonuje w III Rzeszy. O tym zresztą mówiła też rodzina Nietzschego. Ale faktycznie tak jest, bo ma dominować sztuka pangermańska, ta stricte niemiecka, prawda? Altdorfer i wszyscy mistrzowie niemieccy mają wieść prym, ale to nie do końca jest tak, że Hitler pogardza tym, co jest w Polsce. Właśnie Kopernik, który zostaje bardzo szybko zniemczony, Witz Tworz, prawda, mistrz z Norymbergi, oni przybywają na ziemi polskie i oznajmiają, co jest niemieckie, a co jest polskie do wyrzucenia. Słynny przewodnik Bedekiera zresztą, w 40 roku skreślony, zaczyna się od tego, że Kraków jest grodem niemieckim, a nazwa Kraków pochodzi od wikinga i tu Bedekier wywodzi, prawda, w kilku stronach, który tu wiking i dlaczego właśnie Kraków. I takie rzeczy się działy.
To było to podłoże tej przemyślanej i podjętej z całą premedytacją decyzji ograbienia Polski z dzieł sztuki. To, co się nie udało zabrać, trzeba zniszczyć. Jeśli nie jest przydatne w tym oddziaływaniu niemieckiej kultury, to ma być zniszczone. I stworzono specjalne instytucje, powołano specjalnych ludzi.
Komórki, tak.
Zinwentaryzowano to wszystko i zaczęto wywozić.
Może zaskoczę Państwa, ale plan grabieży Polski, decyzja tej grabieży zapada w 1933 roku. Wtedy zaczynają już przyjeżdżać na tereny Polski dyrektorzy galerii, muzeów, różnych instytucji związanych sztuką, które pęcznieją, pączkują na terenie III Rzeszy. Oni przyjeżdżają, rozglądają się w polskich zbiorach, pilnie notują i to, co robią pod pretekstem inwentaryzacji czy renowacji swoich zbiorów, to jest tak naprawdę plan przyszłego rabunku. I to się dzieje. I Nie wyrzucają niczego do kosza praktycznie, oczywiście pokazowo tak, ale także malarstwo polskie, które teoretycznie jest przez Niemców skreślone, ono idzie na handel. Ono zostaje upłynione na rynku antykwarycznym czy francuskim, bo tam zaczyna funkcjonować taka szara strefa. Nie jest już tajemnicą, że Göring prowadzi tam swoje handle do wyposażania Karin Hallu, swojej rezydencji, nazwanej tak na pamiątkę swojej pierwszej ukochanej żony. I tam mnóstwo dzieł sztuki znajduje się. Płyną tam także polskie zbiory. Do dzisiaj, bo to nie jest tajemnicą, bo wróciła ta waza do Muzeum Narodowego w Warszawie. Taka ciekawostka. Muzeum Narodowe z kolekcji Bronisława Krystala posiadało taką wielką wazę przepiękną, miśnieńską, wartą dwie kamienice wtedy, i Göring zabiera ją i każe sobie podawać zupę pomidorową w Karin Hallu z niej. To jest taka historia.
On miał duży apetyt, aż dwie kamienice trzeba było na
dwie zupy, tak, to prawda, dla żony i dla siebie. Ta waza faktycznie wróciła do Muzeum Narodowego, ale o wielu takich przedmiotach. Ja ją podaję jako pewną taką egzemplifikację, bo my nie wiemy, że wyjechały, bo rabował pierwszy szereg, ale rabował też ten ostatni garnitur najniższego szeregu żołnierzy, i rzeczy, które wyjechały, nigdy do Polski nie wróciły.
Czyli z jednej strony mamy tę grabież instytucjonalną, z drugiej strony ludzie postanowili się obłowić, czyli taka zwykła grabież wojenna, jak to zwykle bywa, kiedy jest zawierucha, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że o pieniądze.
Tak, taka też występowała i są relacje świadków, najbardziej to widać, takim papierkiem lakmusowym jest koniec powstania warszawskiego, bo ci, którzy przeżyli i wracali do Warszawy, wypełniali kwestionariusze, gdzie wypełniali też rubrykę, co posiadali, jeżeli chodzi o dzieła sztuki. Historycy zrobili taki wyciąg, a to jest tylko pewien fragment, bo tych kwestionariuszy no, nie ocalało wiele, i okazało się, że Polacy w kolekcjach prywatnych, warszawiacy, ale tak pewnie było w innych miastach, Kraków był zasobny, prawda, wiele innych miast też, posiadali naprawdę niezwykle bezcenne dobra. I teraz my nie wiemy, w jakiej skali grabieży się poruszamy, dlatego, ponieważ nie inwentaryzowano kolekcji prywatnych, nie było spisów, nie było ich katalogów, bardzo często z tym samym borykały się muzea, co może nas teraz zaskakuje z perspektywy XXI wieku, ale bardzo często muzea po wojnie nie były w stanie doliczyć się swoich strat, nie miały katalogów, nie spisywały stanu posiadania, więc trzeba było na tych zgliszczach płonących rozłożyć ręce i po prostu ratować to, co się da. Do dziś mamy takie sytuacje, szczególnie to zadziało się po roku 2000, że na aukcjach niemieckich zaczęły wypływać polskie dzieła sztuki. Dlaczego? Bo w Niemczech jest tak zwany stan zasiedzenia. Po 30 latach kolekcjonerzy mogą obracać tymi dziełami legalnie.
Notabene w Polsce też, jeśli coś użytkujesz przez 30 lat, to nawet jeśli to jest nieprawne, wadliwe prawnie, to już przechodzi na twoją własność.
Zgadza się, tylko że coś poszło jednak nie tak, ponieważ to, co padło ofiarą grabieży, ja bardzo lubię używać tego powiedzenia, że to są ostatni jeńcy wojenni, którzy do tej pory nie wrócili do domu. I restytucja też jako pojęcie mówi o tym, że żeby była dokonana, coś musi wrócić na swoje miejsce, prawda? Więc źle został napisany porządek prawny, źle zostało skonstruowane prawo międzynarodowe prywatne po wojnie, ponieważ ono zaczęło chronić sprawców, a nie ofiary. Dlatego zadano im podwójny ból. Co rusz mamy sytuacje znane dzięki, nie wiem, hollywoodzkim produkcjom. Jak wypływa taki film jak Złota Dama, to cały świat dowiaduje się, że dane dzieło ma krew na ramach i stoi za nim tragedia całej rodziny, konkretnych osób z imienia i nazwiska, prawda? I w momencie, jak taką stratę personalizujemy, dodajemy do niej historię osobistą, to zupełnie jej historia inaczej wygląda. A gdy używamy takiego pojęcia abstrakcyjnego, że Polska poszukuje ponad 500 000 dzieł sztuki, chociaż teraz już należy tę liczbę podwoić, potroić, bo tak wynika z najnowszych badań, to ciągle jest to dla nas, prawda, taka liczba abstrakcyjna.
Skoro mamy zbrodnie ludobójstwa nieprzedawnialne, czy właśnie nie należałoby zmodyfikować tego prawa europejskiego, prywatnego, że jeśli ograbia się z premedytacją w sposób zbrodniczy dzieł sztuki danego państwa, bo przypomnijmy sobie też cały proceder, jeśli chodzi o zabieranie dzieł sztuki rodzinom żydowskim.
Tak.
To wszystko też jest w tym całym mechanizmie. Ludzie przecież sprzedawali za bezcen, oddawali za bezcen swoje dzieła sztuki po to, żeby przeżyć.
I co ciekawe,
teraz handel takim dziełem sztuki, zdobywanie majątku, no jest nieludzkie.
Jest nieludzki, a ten proceder trwał także po wojnie. Był zalegalizowany, szczególnie w Austrii było to widać, ale w Niemczech też to funkcjonowało w tej szarej strefie. Ofiary, te, które przeżyły, które jeżeli zostały osoby, które przeżyły obozy koncentracyjne, one próbowały dochodzić swoich praw, bo wiedziano, co było w domach prywatnych. Tak dokładnie, tak jak pan powiedział, całą tę machinę na narodzie żydowskim, jeżeli chodzi o grabież, to świetnie przećwiczyli Austriacy po Anschlussie. W Wiedniu zostały ograbione rodziny żydowskie, które posiadały naprawdę bezcenne rzeczy. I to jest tak, że ta przeszłość upomina się o coś w teraźniejszości. Na przykład kolekcja żydówki Lei Bondi-Jarej dopiero bodajże to był 2011, kiedy w Nowym Jorku wybuchł ogromny skandal, bo nagle jeden obraz wypożyczony z Austrii okazał się własnością tej kolekcji. Wtedy zaczęto się interesować, wywróciło jej imię, zaczęto komentować to, w jaki sposób zginęła właśnie przez to, żeby Austriacy mogli przejąć jej dzieła na własność. I w wielu wypadkach spadkobiercy niestety odbijali się od tych samych dyrektorów, którzy w czasie II wojny światowej konfiskowali im te dzieła, ponieważ oni nie zostali w żaden sposób pozbawieni stanowisk, a Austria czy Niemcy tak sobie napisały prawo po wojnie, żeby legalizować tego typu proceder. To jest trudne i jeżeli na przykład też sytuacja polityczna nie sprzyja, to nie podejmuje się tego tematu, bo on jest kontrowersyjny, prawda? Jeżeli na przykład były rządy, które prowadziły wspólną politykę z Niemcami, trudno się upominać o artefakty, bo to jest prawda, która bardzo mocno kole w oczy. W związku z tym też ten stan polskiej restytucji jest, jaki jest.
Z jednej strony mamy Niemcy, z drugiej strony mamy Rosję.
Oj,
już
gorzej.
Nie wspomnę o Szwedach, ale to była daleka przeszłość. I co w Rosji jest? No bo wspomnijmy chociażby klasztor w Supraślu i 1915 rok, sierpień, kiedy mamy bierzeństwo, kiedy w gruncie rzeczy królestwo czy kraj prywislański, jak się to w nomenklaturze rosyjskiej mówiło, został ograbiony z przemysłu, zniszczono tory, sieć infrastrukturalną, ale co najgorsze, ograbiono muzea, ograbiono archiwa i z klasztoru w Supraślu całe wyposażenie wyjechało gdzieś do Moskwy czy do Petersburga i nie ma.
Tutaj zarówno moja odpowiedź, jak i wielu historyków na moim miejscu będzie krótka. Dlaczego? Od razu państwu tłumaczę. Ponieważ Federacja Rosyjska na ten temat nie chce rozmawiać. Jest kompletna ściana. To jest podobna sytuacja, jak niedawno obserwowaliśmy, że jeden z historyków z IPN-u został zawrócony do Polski przez służby, tak, eskortowany do granicy. Federacja Rosyjska dała jasno znać Polakom, że nie będzie żadnych rozmów. I tutaj jest pewna różna symetria, bo Niemcy od czasu do czasu podnoszą telefon. To się rzadko zdarza, ale na przykład do pałacu w Wilanowie został taki wykonany, żeby powiedzieć, że w muzeum w Dreźnie znaleziono meble z Wilanowa i one rzeczywiście przyjechały. Federacja Rosyjska na ten temat nie rozmawia, mimo że wszyscy wiemy, jakie polskie zbiory są w Muzeum Puszkina w Moskwie, co można znaleźć w Petersburgu, co Rosjanie...
Tak. Ciekawość
tak
dręczy.
Tak, przede wszystkim ciągle szukamy polskich kranachów i wiemy, że one wyjechały do Federacji Rosyjskiej. Rękopisy Słowackiego, wiele cennych zbiorów i malarskich, i rękopiśmiennych. Nie mamy takiego stanu rozeznania, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, ponieważ tutaj bardzo często brakowało już zapisu konkretnego, co Sowieci zniszczyli, a co rzeczywiście zabrali, bo akurat ten brak poszanowania do sztuki powodował to, że oni po prostu niszczyli wiele rzeczy, więc nie potrafimy z całą taką odpowiedzialnością stwierdzić, że coś jeszcze istnieje, a co nie. Natomiast rzeczywiście bywały momenty, kiedy Polskie Ministerstwo Kultury czy MSZ dobijały się w latach przeszłych, na przykład do Muzeum Puszkina w Moskwie. Chodziło o powrót dwóch obrazów i do Wilanowa, i do Muzeum Narodowego. I w jednym wypadku, ja też nie wiem za wiele, bo była to taka interwencja trochę na pograniczu pana samochodzika i ona była owiana wielką tajemnicą z powodu dobra tego śledztwa i też niewiele MSZ o niej mówi. Użyto po prostu podstępu w pewnym momencie, żeby jeden obraz wydobyć, ale jak Rosjanie po prostu zorientowali się, o co chodzi, to natychmiast zablokowali drugi i wszystkie rozmowy się urwały. Także tu mamy ogromny problem. Zresztą jak już patrzymy na wschód, to patrzmy też na Ukrainę, gdzie w polskim Lwowie zostało mnóstwo bezcennych zbiorów i raptem kilka lat temu okazało się, że trwa tam proceder podmieniania polskich obrazów na ścianach, ponieważ jest dużo świetnych fałszerzy sztuki. Został zdymisjonowany dyrektor, który brał udział, za jego zgodą trwał ten proceder, więc też nie wiemy, co z tych malczewskich Matejków Boznańskiej przepadło z Galerii Lwowskiej, prawda? I gdzieś natychmiast
popłynęło. Czyli zostało sprywatyzowanych w taki nielegalny sposób.
Tak, a wisi falsyfikat i czy w innych miejscach związanych ze sztuką, a co krąży po prostu na czarnym rynku. Ja jestem osobiście przekonana, że gdzieś w prywatnym mieszkaniu wisi też portret młodzieńca Rafaela Santi, ta najbardziej znana polska strata wojenna.
Ikoniczna wręcz tak. Figura, jeśli chodzi o grabież polskich dzieł sztuki.
Absolutnie znana na całym świecie, doczekała się zresztą swojego miejsca w hollywoodzkiej produkcji Monuments Men, co spowodowało, że też te reflektory zwróciły się na Polskę. Szkoda, że to nie my umiemy rozmawiać i nie my produkujemy takie filmy i dokumenty, tylko istniejemy wtedy, kiedy za granicę o nas sobie przypomni i dowartościuje naszą historię. Szkoda, bo wiele takich...
Czy my mamy taki grom, jeśli chodzi o odzyskiwanie dzieł sztuki, czyli wyspecjalizowanych ludzi, armię, którzy przeszukują katalogi, wszystko, co można, żeby próbować zidentyfikować miejsce przechowywania takich zagrabionych dzieł sztuki? Czy my mamy kompletną listę? Czy nie można by jej opublikować w internecie? Polacy jeżdżą teraz po całym świecie. Mogliby służyć ciekawymi informacjami i wesprzeć państwo w tych poszukiwaniach. Czy coś takiego mamy?
Jest ogromny kłopot, bo z tej półmilionowej straty 63 tysiące dzieł sztuki jest spisanych w katalogu strat wojennych, ale to jest lista, no, jakby, która jest pewnym tylko wycinkiem, kroplą w morzu strat.
12%.
Tak, po pierwsze ona też zawiera błędy, bo tak się też potknęliśmy na przykład o Henryka Siemirackiego, który w Sotheby'sie wypłynął kilka miesięcy temu, że okazało się, że jest to po prostu strata powojenna, to była kradzież, mimo że ona została wciągnięta.
Na listę tej grabieży wojennej.
Tak, na listę grabieży wojennej. I teraz, no, jest z tym ogromny kłopot, bo czego szukać, jak my sami nie wiemy, co straciliśmy. Mniej więcej w takiej materii się poruszamy. Komórki, które zostały przeznaczone w tak zwanej trzeciej RP do badania strat, one były zawsze bardzo nieliczne. Stan tej pracy wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli opublikowany rok temu i on jest druzgocący, bo on pokazuje, że ponad 400 dzieł sztuki na przestrzeni minionych lat odzyskaliśmy. Czyli to jest taki, no, dramatyczny jakiś procent, który niestety pokazuje, że no nie było woli państwa, żeby mówić o tych stratach. Co więcej, ja mam przyjemność pracować teraz w telewizji publicznej, która nigdy za żadnego prezesa nie wyprodukowała żadnego dokumentu o tych stratach. To też pokazuje pewien brak woli, prawda? Gdzie my poruszamy się, patrząc na zagraniczne media, często widzimy pewne piękne dokumenty amerykańskie, francuskie, ja zawsze o tym mówię, a my nie mamy co wysłać w świat. I ja mam nadzieję, że teraz się to zmieni, że z racji tego, że mówimy czy o reparacjach wojennych i wrócił dzięki temu temat zagrabionych dóbr kultury, to bardzo bym sobie życzyła tego, żeby ten rząd zostawił po sobie taki dokument. Ja osobiście ślęczę teraz w archiwaliach Telewizji Polskiej, bo tam jest mnóstwo zakurzonych taśm jeszcze z lat, końcówki lat 40., z początku lat 50.
No tak, kiedy była ekipa Lorenza, było sporo wyspecjalizowanych takich jednostek, które poszukiwały, bo wtedy trzeba było spenetrować na przykład całe ziemie zachodnie, czy tam nie ma dzieł sztuki.
Oczywiście, dokładnie. I wypowiedzi Lorenza są nagrane, bardzo piękne wypowiedzi. Przypomnijmy też, jak już rozmawiamy w takiej tematyce, to dzięki Karolowi Estreicherowi my w ogóle coś wiemy. On pierwszy napisał, że to jest koszmarna grabież, która powstała w zaciszu pracowni naukowych. On o tym mówił, że w zaciszu pracowni niemieckich, austriackich właśnie cały plan grabieży, który został później zrealizowany na terenie Generalnego Gubernatorstwa, powstał. I to jest straszne. Należy to podnosić i dodajmy do Niemców Austriaków, ponieważ to ich reprezentacja tak licznie plądrowała polskie muzea. Mieliśmy Austriaka gubernatora dystryktu krakowskiego. Mieliśmy mnóstwo katów i bestii na ziemi polskiej, które właśnie rodowodem były z Austrii. Odilo Globocznik to był Austriak, prawda? Wielu tych katów, którzy funkcjonowali w Bełżcu czy w innych miejscach, to byli wszystko Austriacy i o tym się gdzieś zapomina. wina. Do Niemców zawsze tych Austriaków dodajmy, szczególnie dlatego, że to Polska musi walczyć o to, żeby w miejscu obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen zawisła odpowiednia tablica, prawda, a nie tylko szereg domków jednorodzinnych, które powstały na miejscu tej katowni, a był to jeden z najstraszliwszych obozów koncentracyjnych. Jeżeli ktoś go przeżył, to tak o nim właśnie mówi, żebyśmy się doczekali tego, żeby takie miejsca upamiętniano w odpowiedni sposób, a nie Austria ma miła świat opowieścią o tym, że jest ofiarą II wojny światowej, bo tak nigdy nie było. Tak, ale wszyscy zobaczyliśmy tych Austriaków, którzy zginają kolana przed Adolfem Hitlerem i widzieliśmy Austriaków, którzy natychmiast rzucili się i dołączyli do tego planu grabieży i jakby czerpali profity i korzyści. I widzieliśmy tych Austriaków powojennych, którzy też tak sobie napisali prawo i opowieść o swoim państwie, żeby wybielić swoją historię. I zresztą dzieci zbrodniarzy też mówią w ten sposób. Do dzisiaj mamy XXI wiek, a oni mówią o swoich rodzicach zbrodniarzach z dumą, czego byłam bezpośrednim świadkiem, więc mogę o tym państwu powiedzieć.
Czy jest szansa, że uda nam się przede wszystkim zidentyfikować to wszystko, co zginęło? Czyli stworzyć tę listę, żeby każdy Polak wiedział, że nasz naród został z tego czy z owego ograbiony. No i czy powstaną na tyle zasobne instytucje, żeby próbować odzyskiwać, znaleźć te wszystkie zagrabione dzieła sztuki?
Powiem panu i państwu szczerze, nie wiem. Bo sama nie rozumiem, dlaczego, jeżeli Niemcy tworzą w Polsce w 40 roku dokument bez precedensu, 40-41, kiedy powstaje Sichergestellte Kunstwerke, dokument, który nie powstał na terenie żadnego innego państwa okupowanego.
Co to znaczy?
To był dokument dzieł zebranych, specjalnie wybranych dla Adolfa Hitlera, ponad 500 pozycji. Ten katalog pięknie oprawiony, Hitler dostaje na biurko, to jest wyciąg najlepszych polskich dzieł sztuki. Tam znajduje się Dama z Gronostajem, tam jest właśnie portret młodzieńca i wiele innych cennych artefaktów, które nigdy nie wróciły. Część z Sichergestellte zostało odzyskanych, ale wiele nie. I taki dokument, który w tej chwili w Polsce został w 4 egzemplarzach, nigdy nie został wydany w formie książkowej. Nie jesteśmy w stanie pomachać światu, wyciągnąć takiej książki w rękę i powiedzieć, to były nasze, zobaczcie, co Niemcy nam zrobili. Katalog Göringa Francuzi opracowali w sposób fantastyczny i pokazują go światu, zobaczcie, co oni nam zrobili. My mamy 2018 rok, za chwilę 19. My takiej książki ciągle nie mamy. Dlaczego? Pozostawiam pytanie otwarte.
Moja mama, pisząc do znajomych w Niemczech, zawsze nalepiała znaczki, na których było Auschwitz albo inne miejsca upamiętniające zbrodnie. To była jej osobista propaganda, jeśli chodzi o II wojnę światową, którą przeżyła.
No, moim marzeniem takim niezrealizowanym jest powieszenie w rocznicę wybuchu wojny na przykład kilku billboardów w Berlinie Niemcom z naszymi największymi stratami wojennymi. Z takim prostym apelem, żeby przejrzeli swoje domy, to co w nich mają, bo część z tego co mają po prostu pochodzi z Polski, nawet jeżeli dzieci i wnuki próbują pisać te historie na nowo. Sama ostatnio zresztą wydana w Polsce publikacja wnuczki Bernharda Kriegera, która na jednej ze stron, i to raptem chyba w zeszłym roku ukazało się w Polsce, pisze, że Hitler nie wolno tak jednoznacznie oceniać, bo gospodarka była świetna, drogi budował fantastyczne i jej dziadka też nie wolno tak oceniać, ponieważ on przecież tak naprawdę tych Żydów nie zabijał, tylko im życie ratował, bo jeżeli brał więźniów z obozów koncentracyjnych, to dzięki niemu do fałszowania, no to dzięki niemu przeżyli wojnę. I tak w ten sposób Niemcy widzą swoją historię i ich potomkowie. I to jest straszne.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o grabieży dzieł sztuki, stratach wojennych, olbrzymich, które dotykają polską kulturę. A naszym gościem była pani Magdalena Ogórek.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kłaniam się, dziękuję, do usłyszenia.